Monika prosiła o chwilkę czasu, chce oddać Bogu chwałę i dać świadectwo tego, co On uczynił w ostatnim czasie w Twoim życiu.
Kochani, tak jak żeśmy śpiewali, to odebrałam takie słowo: ja śmieję się z Twoich wrogów. Ja się śmieję z Twoich wrogów. Przyszła taka radość. Kochani, ja powiem tak. Ja ostatnio miałam trudny czas. Ja myślę, że po prostu przez to, że kilka razy byłam w szpitalu z tymi jelitami i wiele razy przez lekarzy było to oceniane, że moje jelita są do wycięcia, do usunięcia, że czeka mnie operacja i tak dalej, i tak dalej. I kiedy bardzo rozbolał mnie brzuch, no wszystko mnie bolało, jelita, pęcherz, wszystko jeszcze doszło, ból gardła, a potem zęby, ale to za chwilę. Śmiać mi się chce z tego, ale kochani, ja faktycznie skupiłam się nie na tym, co mi jest, ale na tym, co może mnie spotkać. Szpital, operacja, przyszedł lęk. I ja się skupiłam na tym lęku. Kochani, i Pan mi to pokazał. Ja bardzo dziękuję za Waszą modlitwę. Bardzo dziękuję, bo kiedy ja dzwoniłam też do tereni, do kilku osób. I kochani, dziękuję Wam. Bardzo Wam dziękuję za modlitwę. Jakoś Pan mi też pokazał, że mam problem z tym, że nie potrafię poprosić Kościół o modlitwę. Chodziło o to, że pomyślałam sobie, no tak, niektórzy, modlitwy nasze dotyczą raka, nie raka, różnych innych rzeczy, a mnie tylko boli jelito i ja mówię, nie, myślę, że nie poproszę. Ale Pan mi pokazał, że my jesteśmy rodziną i że to nie jest dobre, nie prosić Kościół o modlitwę. Bo w jaki sposób ja traktuję Kościół? Czy to jest moja rodzina? I kochani, zrobiłam to, poprosiłam o modlitwę i kiedy się dowiedziałam, że była ta modlitwa, powiem tak, przyszła ogromna radość, wszystko po prostu ustąpiło, ale to nie był koniec. Zaczęły mnie bardzo boleć zęby. Ja już nie rozumiałam, już nie wiedziałam wcześniej, za co mam się chycić, za gardło, za brzuch, za pęcherz, już mówię, to przeszło, zęby. Ja mówię, strasznie bałam się chodzić do dentysty, bo miałam usuwanego zęba w taki sposób, że no, nie powiem, przeżyłam to strasznie, bez nieczulenia, jako dziecko i zaczął mnie boleć ząb. I ja mówię, nie, muszę iść do dentysty. Modliłam się, ale mi nie przechodziło. Dobrze, umówiłam się do dentysty, wchodzę do gabinetu, muzyka, metal, której ja kompletnie nie słucham. Dentysta, który co trzecie, czwarte słowo klnął, był bardzo nieuprzejmy, bardzo. Jak zaczął mi oglądać zęby, ja go tak chwyciłam za rękę, mówi, proszę panią, jak mnie pani jeszcze raz chwyci za rękę, to się pożegnamy. Obejrzał mi te zęby i mówi tak do mnie, proszę panią, a tam dalej w tle muzyka, ten metal. Ja mówię, zarem, mówi, musi pani teraz zdecydować, czy pani stąd wychodzi, czy pani zostaje. Bo mówi, ja jestem brutalny, ja się nie cackam. Będzie boleć, ja nie będę owijać w bawełnę. Ja mówię, no nie, to panie doktorze, to może pan mi jakoś zabezpieczy i ja znajdę inny gabinet. On mówi, ja nic pani nie zrobię. Proszę zadecydować. A potem usiadł naprzeciwko mnie i powiedział do mnie tak. Pani ma problem ze strachem i pani się musi z nim uporać. Jak ja to usłyszałam, powiem kochani, to tak, jakby dosłownie Bóg do mnie przemówił. Naprawdę. I ja powiedziałam, dobrze, panie doktorze, robimy. Zrobił mi kanałówkę. Powiem tak, nic mnie nie bolało. A potem mówi tak, a teraz wyrwiemy sobie korzeń. Ja mówię, ale nie, ja tego nie chcę. Nie ma gadania, wyrywamy i koniec. I zrobił mi, że tak powiem, dwa zęby na raz, gdzie u mnie to jest nie do pomyślenia. Ale powiedziałam tak, panie, ja wiem, że to było od ciebie.
Amen.
I ja ci, Boże, za to dziękuję. Wstawiamy się codziennie z moją siostrą o rodzinę, za całą rodzinę, cztery pokolenia. Modlimy się codziennie, tak żeśmy się umówiły. Stajemy w modlitwie, wstawiamy się i modlimy. I powiem wam, w mojej rodzinie jest różnie, w moim pokoleniu, tam moich sióstr. Brak pojednania, niektórzy mają problem z alkoholem, relacje matka-córka, ale ja widzę, jak Bóg działa. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Atakowane są rodziny, ale będziemy się wstawiać, będziemy się modlić, dlatego że Bóg śmieje się z naszych wrogów.
Amen, amen.
Halleluja. Dziękuję.
Amen. Dziękujemy. Dziękujemy, Moniko. Kluczem tutaj jest słowo decyzja. Możemy podjąć decyzję nieświadomie i do końca nie wiedzieć, czy podjęliśmy dobrą, czy złą decyzję, ale możemy dowiedzieć się, jaka powinna być, jaka jest dobra decyzja ją podjąć i kiedy ją podejmiemy, to takie rzeczy nas spotykają, bo nie może być inaczej, bo Bóg nie zaprze się sam siebie, samego siebie. Obietnice, które dał, jest napisane w Jezusie Chrystusie, wszystkie są na tak. Amen? I to jest cudowne. I to jest cudowne. Pozwólcie, że dzisiaj będę głosił przy muzyce. To jest muzyka, którą nagrał Alberto Rivera. Ja słucham go. Tytuł tego jest Come to the Deep, czyli przyjdź do mnie głębiej, jeszcze głębiej. I dzisiaj moje przesłanie będzie takim zaproszeniem, wierzę, od Boga do tego, by wejść głębiej. Myślę, że świadectwo Piotra w zeszłym tygodniu, Piotr, zainspirowało mnie bardzo do tego, czym będę się dzielił. A więc zaczniemy od tego, że poprosimy Pana, aby był z nami. On już jest, ale Panie, powierzamy Ci ten czas, powierzamy Ci siebie, nasze serca. I Panie, moją modlitwą jest to, byś zaskoczył nas dzisiaj tym, co będziesz mówił do nas i o czym będziesz mówił do nas. Byś sięgnął głębi naszego serca. Tam, gdzie nawet my sobie nie zdajemy sprawy, że ta głębia istnieje i jest. Pochwyć nas i poprowadź nas tam, Duchu Święty, byśmy mogli doświadczyć Ciebie. Tak jak Biblia rozpoczyna całą historię od dzieła stworzenia, tak dzisiaj chciałam odnieść się do tych początków. Do tego planu cudownego, jaki Bóg powziął, kiedy stwarzał cały świat. Nie będę mówił w szczegółach, co działo się każdego dnia, ale został stworzony. Został stworzony człowiek i Bóg uczynił go na swój obraz i podobieństwo. Ale wiemy, co się stało. Wiemy, że człowiek zgrzeszył, dlatego że nie zrobił tego, o czym wcześniej Bóg mówił do Adama, by tego nie zrobił. Nie wchodząc głębiej w tą całą sytuację, stało się to, że człowiek został oddzielony. Oddzielony od Boga. Został wygnany z raju, jest napisane. Kiedy tak chwilę się nad tym zastanowimy, to możemy zobaczyć, że ta pełnia błogosławieństwa, które człowiek w tym momencie miał w raju, prysła jak bańka mydlana. zostało wszystko stracone, zaprzepaszczone przez jeden czyn, którego Adam nie powinien zrobić z Ewą. W 1 Mojżeszowie 3:22 jest tak napisane: i rzekł Bóg, oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Zobaczcie, z jednej strony możemy na całą tą sytuację popatrzeć w taki sposób, że Bóg jednak zrobił krzywdę ludziom, że wygnał ich z czegoś, w czym powinni być, bo przecież tak sobie zamierzył. Ale zobaczcie, co jest powiedziane w tym wersecie. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Bóg w swojej miłości to uczynił, bo gdyby tego nie zrobił i człowiek jednak zjadłby z tego drugiego drzewa, to w oddzieleniu od Boga byłby na wieki. Nie byłoby szansy. Ale Bóg wiedział, mówi, to jest sytuacja, w której muszę z miłości do człowieka zrobić to. Oddzielę go, żebym nie miał dostępu do drzewa życia. A więc to był wyraz miłości Boga do człowieka. W tym wszystkim, w 21 wersecie jest napisane tak: i uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. To jest proroczy obraz tego, co stało się potem na krzyżu. Została przelana krew, bo żeby uczynić odzienie ze skóry, to trzeba pierw zabić zwierzę. A kiedy zabija się zwierzę, to jest przelanie krwi. Na krzyżu stało się dokładnie to samo. I teraz powiem wam skrót całej sytuacji, którą Bóg stworzył, by naprawić to, co człowiek zepsuł. A więc Bóg od początku zaplanował dla nas jako ludzi niezwykłe rzeczy, ponadnaturalne. Zobaczcie, człowiek miał społeczność z Bogiem. Spotykał się z Nim w ogrodzie. Kiedy Bóg się przechadzał w ogrodzie, człowiek tam był. Miał z Nim społeczność. Rozmawiał. A więc był z Nim. Nie tylko wiedział, że On jest, ale z Nim był. Dlaczego Bóg to tak uczynił? Dlatego, żeby nas kochać i być blisko nas. Bóg miał to w swoim sercu, to pragnienie dla człowieka. Ale człowiek przez grzech zbuntował się, czyli poszło coś nie tak, nie według planu. Zbuntował się przez swoje wybory i my jako ludzie dzisiaj odziedziczyliśmy to, że jesteśmy oddzieleni od Boga. To była taka decyzja, o której ty, Monika, mówiłaś. Zły wybór, zła decyzja i oddzielenie od Boga. A więc każdy z ludzi tak naprawdę chce żyć tak, jak sam chce, tak, jak sobie planuje, tak, jak sobie wyobraża. I każdy sobie buduje życie tak, jak chciał. Ale to nawet nie chodzi o jakieś takie pojedyncze zachowania czy słowa. Nie chodzi o przeproszenie za to, co było coś złego. Problemem jest nasze serce i to, co się dzieje w naszych sercach. Żyjemy w oddzieleniu od Boga i to prowadzi nas do wiecznej śmierci. I to dziś odbieramy w swoich sercach. A więc też i na różne sposoby ludzie starają się wrócić do Boga. Przez religijność. Ja byłem bardzo religijnym człowiekiem. Całą moją rodziną chodziliśmy do kościoła i tak dalej, na religię. Ludzie szukają społeczności z Bogiem na różne sposoby. I niektórzy medytują, niektórzy wchodzą w jakieś miejsce medytacji, starają się żyć porządnie, dobrze, ale to jednak spełza na niczym, dlatego że nie ma tej społeczności żywej z Bogiem, która była w ogrodzie Eden dostępna dla człowieka. A więc to nie rozwiązuje problemu grzechu. Cały czas w tym momencie jesteśmy oddzieleni od Boga. Jest to przepaść, której nie jesteśmy w stanie sami pokonać. I tutaj sam Bóg musiał przyjść ze swoim rozwiązaniem. A więc Bóg posłał swojego jedynego ukochanego Syna na ziemię, który stał się człowiekiem, który wyparł się swojej boskości, ale który był bez grzechu. I w tym momencie Jezus Chrystus został wzięty na krzyż i On zapłacił cenę przelanej swojej drogocennej krwi za nasze grzechy, bo sam był bez grzechu i zasiadł po prawicy Boga Ojca w niebie. Siedzi tam do dzisiaj i stał się królem. Grzech został zmarzany, a Jezus stał się królem. W tym momencie to jest to, co zrobił Bóg. Jezus umarł w nasze miejsce, wziął na siebie to, co nam się należało, ale potem zmartwychwstał, tak? Pokonał szatana, króluje dzisiaj. Więc to rozwiązuje problem grzechu i naszego oddzielenia od Boga. Ale to jest dzieło Boga. Co tam? Co zatem należy do nas? Jaka jest nasza odpowiedź? To jest właśnie nasza decyzja. To jest to, o czym Piotr opowiadałeś w zeszłym tygodniu. To są pewne decyzje w naszym życiu, które podejmujemy. I to jest ten właśnie moment, kiedy stajemy i uznajemy Jezusa jako Pana. Przyjmujemy Go do naszego życia. Czynimy Go Panem. A jeżeli jest Panem, to znaczy, że panuje w naszym życiu. Jest Panem naszego życia. Nie tylko w wyznawaniu, ale też i we wszystkich dziełach, które później czynimy. Zajmuje pierwsze miejsce w naszym życiu. I to jest taki moment, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi. I kiedy na nowo zaczynamy doświadczać Jego miłość, zaczynamy na nowo wchodzić w ten Jego pierwotny plan. On daje nam moc i wszystkie zasoby, jakie są nam potrzebne do życia. Te zasoby, które Jemu się podobają. Widzicie, to jest podstawowe zwiastowanie Ewangelii wszystkim tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa. To jest takie Boże ABC. Co uczynić? Jeśli zatem przyjąłeś Jezusa do swojego serca, stałeś się dzieckiem Bożym, urodziłeś się dla Niego, masz już zapewnione to cudowne doświadczenie. Niektórzy narodzili się na nowo. Niektórzy tylko wypowiedzieli modlitwę grzesznika i jeszcze nie mają tego głębokiego doświadczenia, nowego narodzenia. Bo może są gdzieś w jakimś procesie, może jeszcze do końca nie rozumieją tej rzeczy. Ale pytaniem jest, czy zatem jest coś więcej niż to, co dzisiaj doświadczamy z Bogiem? Czy jest coś więcej? Czy ja zdaję sobie z tego sprawę i czy tego szukam? Czy jesteś zaspokojony w swojej relacji z Bogiem? To jest pytanie, które wprowadza nas w takie miejsce, gdzie zatrzymujemy się i zastanawiamy się, czy to, co do tej pory z Bogiem doświadczyłem, czy to, co o Bogu wiem, czy to jest wszystko? Gdzie jest to miejsce, gdzie może być więcej? I gdzie jest więcej? Efezjan 1, 17, 19. Znamy ten fragment, ale zacytuję go. Paweł modli się o Kościół w Efezie, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego. Kierunek jest, by te oczy były skierowane na Jezusa, na Boga, na poznaniu Go. A to słowo poznanie to jest takie słowo głęboko, intymne wręcz, gdzie dochodzi do związku, kiedy mąż z żoną łączą się ze sobą w stosunku seksualnym. Tak głęboko jest tu mowa o znaczeniu tego poznania Boga, doświadczenia Boga. I oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. A więc jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani. Jaka jest nadzieja, do której was powołał? Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego? Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas? Zobaczcie, bogactwo chwały, czyli Bożej obecności. Wielkość Jego mocy, czyli Bóg objawia się również w mocy, chociażby w taki sposób, w jaki żeśmy słyszeli tutaj. Jak Bóg czyni te rzeczy i uwalnia swoją moc właśnie w takich trudnych sytuacjach. Bo kiedyś coś, co zrodziło się u Moniki jako dziecko, dopiero przyszedł ten moment po iluś latach, a więc ten czas trwał, a więc Boża moc się objawiła, więc mogła tego doświadczyć i może o tym mówić, dlatego, że to jest jej świadectwo. A świadectwo jest wtedy, kiedy ja mówię o czymś, czego nie było kiedyś i co w pewnym momencie stało się. Boża moc się uwolniła i naraz się pojawiła. Nie ma lęku, nie ma strachu. Którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czy wiesz, że to wszystko, co się dzieje w twoim życiu, to jest twoją zasługą? Pomyśl przez chwilę, to, że jesteś zbawiony, zbawiona, to, że doświadczasz Boga, to, że idziesz za Nim, to nie jest twoje staranie, to nie jest twoje zabieganie, to nie jest twój plan, który kiedyś powziąłeś czy powziąłeś, że tak zrobisz. Te rzeczy się po prostu wydarzyły. Ale dlaczego? Dlatego, że Bóg zadziałał w przemożnej mocy swojej w twoim życiu. Ja nie mówię o tym miejscu, w którym jesteś, bo wszyscy jesteśmy na tej drodze, kiedy dorastamy. Znamy te przedziały, że rodzimy się jako dzieci, później stajemy się młodzieńcami, dorosłymi w średnim wieku i stajemy się w końcu ojcami. Więc są te etapy też w życiu wierzącego, przez które my przechodzimy. Każdy z nas gdzieś w którymś miejscu na tej drodze wzrostu jest. Więc każdy z nas odbiera to i wie, że tak po prostu jest. Ale to nasza wiara jest zainicjowana przez Boga. Zobaczcie, to jest czas przeszły dokonany, czyli to już zostało zadecydowane, uruchomione. To już się dzieje. Ale też jest realizowana przez samego Boga w nas i pomiędzy nami. Znowu wrócę do świadectwa Moniki, kiedy mówiła o rodzinie i o potrzebie tego, że Kościół, czyli my, modlimy się o siebie nawzajem. To jest coś, czego doświadczamy i to jest coś niezakończone, bo to się nie kończy tylko w twoim świadectwie i z twoim świadectwem, ale to jest proces, który ciągle trwa. My w tym dojrzewamy, my zaczynamy rozumieć w tym, zaczynamy w tym funkcjonować. I kiedy w te rzeczy wchodzimy, przychodzi do nas życie. Przychodzi to doświadczenie jedności. Przychodzi to doświadczenie, że decyduje się stawać za sobą nawzajem jako Kościół. Tak? To są takie ważne rzeczy, które się wydarzają. A więc Bóg przynosi w tych dniach, czy przenosi nas na taki nowy poziom poznania Jego chwały, Jego obecności. Ja głęboko w sercu wiem i gdzieś odbieram, że przychodzi ten wzrost w zrozumieniu Bożych dróg, w doświadczeniu Bożych dróg, w oglądaniu Jego chwały przez takie rzeczy, które się dzieją między nami i też w nas. Bo każdy z nas wie, co Duch Święty czyni w naszych sercach. A więc On chce, aby Jego chwała manifestowała się na ziemi, w nas samych i w Kościele. I zobaczcie Psalm 63. Znamy ten fragment. Boże, Tyś Boże moim, Dawid się modli. Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja. Tęsknię do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądam Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. A więc jakby decyzja Dawida tutaj w szukaniu Boga jest taka, że on chce to zobaczyć. Nie tylko usłyszeć historię tego, co się działo przed wiekami. Dlatego, że Bóg jest żywy i Bóg nie zamknął tego działu czynienia cudów i czynienia swoich dzieł pośród nas. To czyni cały czas. To się może stać naszą modlitwą. Ja kocham ten psalm się modlić. Ja się modlę, Panie, ja nie jestem zaspokojony tym poznaniem Ciebie, jakie mam dzisiaj. Bo ja wiem, że jest więcej. Ja wiem, że jest więcej. Już nie będę teraz mówił o Ezechielu, gdzie jest pokazana tak ta rzeka, w którą wchodził tam Ezechiel. Po kostki pierwoda była, po kolana, po pas, a potem musiał już pływać, bo była tak głęboka woda. To są te etapy Bożej obecności, Bożej chwały, o, do których jesteśmy zaproszeni jako wierzący. Każdy z nas. To nie jest zarezerwowane tylko dla jakichś mocarzy w Bogu. Nie. To jest wezwanie dla każdego wierzącego, dla każdego dziecka Bożego, gdzie Bóg Ojciec mówi: chodź, synu. Halo? Chodź, synu, do mojej obecności, bliżej. Będziemy po prostu razem. Będziemy ze sobą. Bo to jest ważne, by być z Ojcem, a nie tylko wiedzieć, że Ojciec jest. Amen? I to jest ta różnica między religią a życiem w Bogu, w wierze. To jest ta różnica. Bo kiedyś Boga nie znałem, ale dzisiaj Go zacząłem poznawać. Zacząłem dopiero Go poznawać. Jeszcze jest trochę przede mną. A więc to jest ta droga, w którą wyruszyłem. Dalej 65 psalm. W 5 wersecie Dawid mówi też: błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich. Ty wybierasz i Ty dopuszczasz. Więc jeżeli masz to pragnienie, tak jak Dawid mówi, z natchnienia Twego mówi serce moje, szukajcie oblicza mego. A więc to natchnienie jest natchnieniem od samego Boga, by Go szukać. I Dawid tam odpowiada, podejmuje decyzję. Przeto oblicza Twego szukam, Panie. Nie ukrywaj oblicza swego przede mną. Nie otrącaj w gniewie sługi swego, bo Ty jesteś pomocą moją i tak dalej, i tak dalej. Ale dalej mówi nawet takie słowa. Jeśli by ojciec i matka mnie opuścili, nawet jeśli by, Bóg mnie nie opuści nigdy. Zobaczcie, jak to jest niesamowite, głębokie wyznanie wiary i tego miejsca, w którym Dawid chodził. Cokolwiek będzie się działo. Niech się wali, niech się pali. Nie wiadomo, wiem jedno. Bóg jest ze mną. Bóg jest ze mną. A jeżeli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? 91 psalm, cały wspaniały. Jeżeli sobie myślisz teraz, że ja po raz kolejny mówię o 91 psalmie, albo 63, albo o innym, bo już mówiłem to chociażby w zeszłą niedzielę wspomniałem, to powiem Ci, będę mówił o tych rzeczach do końca życia. Dlatego, że to jest prawda, którą żyję, to jest prawda, która jest rzeczywistością we mnie, to jest prawda, która manifestuje się we mnie każdego dnia, nie tylko na niedzielnym nabożeństwie. Dlatego, że nasze życie z Bogiem nie ogranicza się tylko do tych ścian, kiedy spotykamy się jako Kościół, ale każdego dnia, w każdej chwili, w każdym momencie ja mam tą świadomość, Bóg jest ze mną. Cokolwiek robię, Bóg jest ze mną. Gdziekolwiek idę, Bóg jest ze mną. Pada deszcz, Bóg jest ze mną. Świeci słońce, Bóg jest ze mną. Mam finanse, Bóg jest ze mną. Nie mam finansów, Bóg jest ze mną. Cokolwiek podstawisz tutaj, jakąkolwiek sytuację, jedno jest pewne. Pan mówi, jestem z Tobą. I to mnie podnosi, to mnie zawsze zachęca bez względu na wszystko. I to jest cudowne miejsce, do którego Bóg zaprasza nas. Bóg przynosi w tych dniach nas na ten nowy poziom, a więc Bóg nas wybiera i dopuszcza, by mieszkał w sieniach Twoich. Dalej mówi, nasycimy się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. Świętość to nie jest materia. Świętość to jest takie miejsce, w którym Ty nie masz słów, żeby to wyrazić. Ty nie masz już łez, żeby je wylać. Ty masz tylko tą cudowną świadomość i pewność tego, że stoisz przed świętym Bogiem, Stwórcą Wszechświata. Umyśl przez chwilę. Makro, kosmos, mikro, kosmos w drugą stronę. To wszystko stworzył Bóg. To stworzył tak cudownie, że ze sobą to wszystko współgra. Kto mógłby to wymyślić? Taki Bóg nas zaprasza do społeczności ze sobą. Taki Bóg chce być z nami. Z Tobą i ze mną każdego dnia. Bez względu na to, jak się czujesz. Co myślisz o Bogu? Czego nawet nie myślisz o Bogu? Bóg po prostu jest wielkim, potężnym, stwórcą wszech rzeczy, całego wszechświata. Więc taka modlitwa, takie uwielbienie ze szczerym sercem, uwielbienie Boga, które koncentruje się jedynie na tym i na Nim, na tym, co On zrobił i na Nim samym, którym jest stwórcą w tych wszystkich rzeczy, staje się miłą modlitwą dla Niego. Staje się tą miłą wonnością, która dotyka Jego serca. Uwielbienie to postawienie Boga na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie życia. To jest po prostu życie takim oddzieleniem dla Niego. Myślę, że wszyscy wiemy. O, dziękuję bardzo. O, to jest, widzicie, to jest jedność. Przepraszam bardzo. Dziękuję. Wszyscy wiemy, że jesteśmy nazwani świątynią Ducha Świętego. Amen. 1 Koryntian 3,16. Nie możemy zapominać lub wręcz ignorować tego w naszym życiu, że jesteśmy tymi naczyniami, które Bóg stworzył i stwarza doskonali. Po co nas stworzył? Co niesie, czy powinna zawierać świątynia Pana? Jego obecność, zgadzamy się? Jego chwałę. A skoro my jesteśmy Jego świątynią, to według tego, co mówi Biblia, powinniśmy mieć w sobie i nosić Jego chwałę, Jego obecność. Amen? Taki jest Boży plan, takie jest Boże zamierzenie. A więc to dążenie do tej bliskości z Bogiem jest właśnie budowaniem świątyni dla Niego. Wtedy robimy Mu miejsce w naszych sercach. Oczywiście o wszystkim decydujemy. Robimy Mu miejsce dla Niego, dla Jego obecności. By był po prostu w nas, bez żadnych planów. Jedynym celem jest to, by był w nas i niech Bóg będzie priorytetem, niech się staje priorytetem dla mojego osobistego życia i to też powinno być priorytetem całego Kościoła. Jego obecność jest najważniejsza. Wiecie, może być dobre nauczanie w niedzielę, mogą być dobre relacje, możemy zjeść, wypić herbatę, dobre ciastko i tak dalej, ale jeżeli nie ma w tym Pana, to nie będzie to niosło ze sobą życia w naszym duchu. To przyniesie zadowolenie dla naszego ciała, bo zjedliśmy dobre ciastko, które ktoś upiekł, albo wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy ze sobą o różnych rzeczach. I to jest dobre w relacjach. Ale w tym wszystkim powinien być zawsze Pan. Zawsze Pan. Zawsze Jego obecność. On jest najważniejszy. To nie my nie jesteśmy najważniejsi. Niekiedy zdaje się tak, no, tak żyć, tak? Bo niekiedy widzimy, ludzie żyją, ich modlitwa polega na tym, że wyciągają listę i brzmi to tak. Daj mi to, zrób tamto, amen. I nie ma tego czasu, kiedy po prostu jesteśmy z Bogiem. To jest rzecz, o którą powinniśmy się troszczyć w naszym życiu, żeby tego nie było. Ale też sama wiedza o tym, że On jest najważniejszy, nie zmienia nic. Lecz dopiero wprowadzenie tej wiedzy w życie niesie Boże życie. Bo co z tego, że wiemy, co powinniśmy zrobić, kiedy tego nie zrobimy, nie będzie z tego owocu. Jest tylko teoria. Ale ta dobra teoria i wiedza wprowadzona w życie rodzi życie. To jest tak, jak Bóg musiał wprowadzić tą materię słowa w świat, żeby rzeczy się działy. Tak samo my, to co wiemy o Bogu, jeżeli wiemy to, co powinniśmy zrobić i jak powinniśmy żyć, kiedy to wprowadzamy w życie, rodzą się dobre owoce. Znowu wrócę do Piotra, tak? Idę z jednej strony sali dzisiaj na drugą, bo to się wszystko wiąże, tak? Piotr mówił o decyzji postawienia Bogu na pierwszym miejscu. Postawił priorytetem to, by szukać Boga pierw dla siebie, Tak? Zaczął się starać o swoją relację z Bogiem. I ta postawa sprawiła to, że jego żona naraz zapragnęła również tego samego. Zobaczyła tą zmianę w jego życiu. Powiedziała, wow, zobaczcie, jak to się wiąże ze Słowem, tak? Gdzie Biblia mówi, że żona bez jednego słowa może sprawić, że mąż się nawróci. Niewierzący. To akurat nie ma kwestii niewierzących osób. Natomiast jest to, no nie chcę powiedzieć haczyk na rybę. Mariusz, jak to powiedzieć? Mariusz, proszę. No, ale jest to zachęta do tego, by pójść dalej w tym samym kierunku. Też w życiu małżeńskim. Lecę dalej. Jak wchodzić w Bożą obecność? Otwórzcie sobie Księgę Rut. Myślę, że znamy tą historię. Macie swoje Biblię? Berei i chrześcijanie byli lepsi od tych w Tesaloniczy, bo mieli swoje Biblię, sprawdzali w Biblii, czy faktycznie tak jest. Jak ja słucham nauczania, z reguły otwieram Biblię i patrzę, czy w mojej Biblii jest napisane tak samo. Trzeci rozdział. To jest historia, możemy powiedzieć, pewnej rodziny w Izraelu. W Betlejemie w pewnym okresie czasu przyszedł głód i rodzina, mąż Elimelech, jego żona Noemi, synowie, dwóch synów, wyruszyli w poszukiwaniu chleba i osiedli daleko od Izraela, gdzie znaleźli miejsce. W skrócie możemy powiedzieć tak. Synowie znaleźli żony dla siebie, ale ten mąż zmarł. Dwóch synów tego małżeństwa również zmarło. I została tylko żona z dwoma synowymi. Bardzo trudna sytuacja, dlatego że kobiety znalazły się w takim miejscu, że w zasadzie nie mieli mężczyzn wokół siebie. To była bardzo tragiczna sytuacja. Ale w pewnym momencie Noemi dowiedziała się i usłyszała, że w Izraelu sytuacja się poprawiła i pojawiły się plony. I lepszym rozwiązaniem dla nich, dla niej będzie to, że wrócą do Izraela. I tak postanowiły. I wróciły. Jedna z synowych odeszła w międzyczasie, ale Rut, jedna z synowych, powiedziała, że pozostanie przy niej do końca swoich dni. I zadeklarowała, że Bóg Izraela będzie również jej Bogiem. Ale była bardzo pracowitą kobietą i bardzo mądrą kobietą. I poszła za radą swojej teściowej zbierać kłosy za żeńcami. Wtedy był czas żniw, czas zbiorów. I to była taka tradycja, że biedni ludzie, którzy nie mieli swojego pola, nie mieli z czego się wyżywić, mogli iść za żeńcami, którzy zbierali zboże i zbierać kłosy, które upadły na ziemię. Te kłosy mogły zbierać, później mogły te osoby wymucić i miały po prostu co jeść. I pewnego razu, to jest w trzecim rozdziale napisane, od pierwszego wersetu. Wcześniej już się dowiedziała, bo Rut przyszła i powiedziała, że była na jednym z pól człowieka, który był dla niej bardzo przychylny. I okazało się, że to był ktoś z ich rodziny. Był jednym z naszych wykupicieli, jak powiedziała. Czyli to była znowu pewna tradycja w Izraelu, że ta młoda kobieta której mąż zmarł. Kiedy znalazła kogoś z najbliższej rodziny, ten ktoś mógł wykupić ją i cały majątek, którym była, który miała. Ale tu w tym momencie nic nie miała, tylko była samą kobietą. I kiedy Noemi dowiedziała się, że to jest właśnie Boaz, powiedziała tak: córko moja, czy nie powinna poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przeto i namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. A gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, okryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić. Zobaczcie, jaki niesamowity plan, ale też niesamowita wskazówka dla nas dzisiaj, jak wejść głębiej do Bożej obecności. Umyj się przeto i namaść. Jezus odkupił nas od grzechów, zapłacił cenę, mówiłem o tym. Wszyscy o tym wiemy. Dzieło odkupienia się wypełniło. Ale wszyscy wiemy, że grzech, tak jak taka roślina z takimi mackami, przyczepia się do naszego życia. I czy chcesz, czy nie chcesz, w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, powiedziałem coś nie tak. Zrobiłem coś nie tak. Nie powiedziałem czego, co powinienem był powiedzieć. Zezłościłem się. Pokłóciłem się z żoną. Pokłóciłem się z mężem. Skrzyczałem niesłusznie dzieci. Źle osądziłem. W ogóle, że osądziłem. Czy zdarzają się takie rzeczy wśród nas? Zdarzają się. Możemy powiedzieć, że to jest taka codzienność naszego życia w tym dziele wzrastania. Umyj się przeto. Pierwszy list Jana. Wskazówka do tego, co robić, kiedy zgrzeszymy. Przyjdźmy, wyznajmy grzech. Przyjdźmy pod krzyż. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A więc jest to miejsce, jest to ten czas, ta chwila, kiedy możemy przyjść, kiedy zdamy sobie z tego sprawę. Wiecie, ja nie mówię o rzeczy, czy o sytuacji, kiedy coś zrobisz, nawet nie zdajesz sobie sprawy, że to kogoś zraniło. Ja nie o tym nie mówię. Ale jeżeli wiesz, to obmyj swoje szaty. Z taką normalną rzeczą, kiedy dzieci mówią, rodzice mówią swoim dzieciom, a jako dorośli robimy tym sami, bo już żeśmy się nauczyli, będzie obiad. Zapraszam cię do stołu, umyj ręce, umyj twarz, bo jesteś brudny i zasiądziesz do stołu. A więc umyj się przed to. Namaść. Kochani, często przychodzimy do Pana, by Go wielbić, ale nasze szaty są brudne. Jak myślisz? Czy to jest miła rzecz dla Pana, kiedy Ty trwasz w grzechu, kiedy w zatwardziałości mówisz, nie przebaczę, nie odpuszczę, postawię na swoim, będzie tak jak ja chcę, koniec. że kiedy uwielbiasz Pana, podnosisz ręce do góry, otwierasz swoje usta i śpiewasz piękną pieśń, że to jest miłe Bogu. Dlatego tak często, w zasadzie można powiedzieć tak, nic w tym dziwnego, że z tych rzeczy, które oczekujemy od Boga, nie wydarza się. Dlaczego? Bo nie może się wydarzyć. Bo ja jestem przeszkodą. Ja sam i grzech, który jest we mnie. Bo nie chcę się nawrócić. Bo nie chcę odpuścić. To jest tak jak tama, jak taka zastawka nawet na dużym jeziorze. Wystarczy tylko mały przesmyk i cienka deska, 2 centymetry grubości. Niech to będzie na odcinku 1,5 metra. O szerokości 20 centymetrów. Zastawiona w tym przelocie na wodę. Zatrzymuje wodę na całym jeziorze. Nie wiadomo, jakie ono byłoby duże. A więc ta pełnia błogosławieństwa, która jest dla nas dana i przygotowana przez Boga w Jezusie Chrystusie, nie może nam być dana, dlatego że grzech to wstrzymuje. I mogę wołać, a Bóg puka do mojego serca, mówi: chcę Ci to dać, moje dziecko, ale zrób coś. Zrezygnuj z tego. Uwolnij. Weź przebaczenie. Przyjmij przebaczenie. Uwolnij przebaczenie dla innych. Wtedy te rzeczy będą się działy. Bo jeżeli wchodzimy do Bożej obecności, powinniśmy zrobić to, co Noemi powiedziała w wersecie 3. Umyj się. Namaść się. Co dzisiaj jest symbolem naszego namaszczenia? Duch Święty. Duch Święty, Jego obecność. To jest to namaszczenie Jego obecności. A więc jeżeli jesteśmy w takim miejscu czystości, szczerości przed Bogiem, przed sobą nawzajem, chodzimy w prawdzie, nie ukrywając niczego, bo przecież każdy z nas, może tak, nikt z nas nie jest doskonały. Czy ktoś jest tutaj doskonały? Nie ma takiego. A nawet jakby ci się wydawało, że jesteś, to Duch Święty zaraz ci pokaże, że jednak nie. I włóż na siebie strojne szaty. A więc ubierz się w dobre uczynki. Ubierz się w sprawiedliwość, którą mamy od Boga. Ubierz się w uprzejmość. Ubierz się w taką sprawiedliwość. Ubierz się w to. Zrzuć z siebie te szmaty kombinowania, kłamstwa, obłudy, jakiegoś fałszu, zakłamania, szukania przychylności o ludzi, jakiegoś pochlebstwa. Cokolwiek tu wstawisz, to są te brudne szmaty, które powinniśmy zrzucić, a przyjąć to odzienie, które Bóg nam dał. Tak jak Adamowi i Ewie. Odzienie ze skór, abyśmy się przyodzieli. W co? W ten płaszcz, który Bóg nam daje w Jezusie Chrystusie, w Jego obecność. I kiedy jesteśmy w Jego obecności, możemy stanąć przed Bogiem. I możemy być z Bogiem. Zobaczcie, umyj się przed to, namaść, włóż na ciebie strojne szaty i zejdź na klepisko. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. Kiedy uwielbiamy Pana, powinniśmy uwielbiać Go tak długo, aż będzie nasycony naszym uwielbieniem, naszym dziękczynieniem, naszą chwałą dla Niego. Aż się naje, napije. Jego potrzeby postawione na pierwszym miejscu są najważniejsze dla nas jako wierzących. Dlatego mamy w Kościele od lat pierwszą niedzielę, kiedy usługujemy Panu. Nie ma nauczania. Jest tylko słowo zachęty. Ale myśmy zdecydowali przed laty, że będziemy chwalić Boga i usługiwać Mu, żebyśmy to my byli tą miłą wonnością dla Niego, żeby On się mógł radować nami. kiedy ojciec szturchnie Jezusa, Jezus Ducha Świętego i mówi, chodźcie, posłuchamy, jak oni nas wielbią, jak oni nas uwielbiają. Jakie to jest cudowne, jakie to jest piękne. Jezu, mówi ojciec, patrz, nie proszą mnie o nic, nie chcą nic. Tylko trwają w dziękczynieniu. Za to miejsce, w którym są, za to, kim są. To nie jest cudowne? Kiedy dzieci do nas przychodzą i chcą po prostu być z nami, przytulają się do nas, obejmujemy je rękoma, niekiedy sadzamy na kolanach, jakkolwiek, tak? Co dziecko chcesz? Nie, tato, nic, chcę po prostu z tobą być. To jest pragnienie Boga, to jest pragnienie Ojca dla nas wszystkich. W pierwszej kolejności, jeżeli to uchwycimy, jeżeli to zrozumiemy, to Bóg wtedy zaczyna uwalniać rzeczy, które są dla nas przeznaczone. Nawet nie musimy o nie prosić. Ja nie mówię, że nie powinniśmy prosić w ogóle. Ja nie o tym mówię. Ja tylko mówię o tym miejscu, do którego Bóg nas zaprasza. Wiecie, że na tym klepisku, na którym położył się Boaz, za nim była napisana jest kupa zboża? I kiedy Rut, bo to też był zwyczaj, za radą Noemi w nocy poszła, odkryła nogi Boaza i przykryła się tą, nie wiem, derką czy czymś, czym on był przykryty. On się wtedy obudził. Mówi, co tutaj robisz? Ona mówi, ty jesteś moim wykupicielem. Dwunasty werset. Wcześniej może, żeby tak pójść ciągiem. Dziewiąty. Kto ty jesteś? Zapytał. Ona zaś odpowiedziała. Ja jestem Rut, służebnica twoja. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. A on na to. Błogosławiona ty u Pana, córko moja. Ten drugi dowód twojej miłości lepszy jest niż pierwszy, gdyż nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Nie kłopocz się teraz, córko moja. Uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. Prawdą jest, że jestem twoim wykupicielem. I dalej mówi o tym, że jest jeszcze inny wykupiciel przed nim. W uczciwości i sprawiedliwości poszedł do niego, powiedział mu o całej sytuacji i w konsekwencji tego pojął Rut za żonę. Reasumując całą tą sytuację, dwie kobiety bez mężczyzn, nie mając żadnej nadziei, żadnej perspektywy na życie, nie mając nic. Noemi, kiedy przyszła do miasta, powiedziała, bogata wyszłam, a oto przyszłam, nie mam nic. Jestem biedna, nie mam nic. Kiedy Rut wstawała rano, Boaz powiedział, ściągnij swoją chustę. Odmierzył jej 6 czy 7 miar pszenicy, zarzucił to na nią i poszła do domu. Przyniosła to teściowi. Mieli co jeść. To było na tą chwilę dla nich zbawieniem. Ale dalej w konsekwencji było coś więcej. Więc tak samo i my w naszej relacji, doświadczeniu Boga dostaliśmy coś, te 7 miar na siebie. Jesteśmy szczęśliwi, ale to nie jest wszystko, co Bóg dla nas ma. Bo ta pełnia błogosławieństwa to jest w tym obrazie ta kupa tego zboża, z której Bóg mówi, to jest wszystko Twoje. Poślubiłem Ciebie, Was mówi. To już jest mój dodatek. Ale w małżeństwie jest tak, że to, co jest moje, staje się Twoją własnością również. Możesz z tego korzystać, możesz z tego czerpać. A więc nie chodzi tutaj też o ubiór zewnętrzny. Tak? Włóż na siebie strojne szaty. ale o stan taki duchowy naszych dusz. Mógłbym powiedzieć to tak w takiej parafrazie. Obmyj się, jeżeli chcesz wejść w moją obecność, to umyj się i namaść Duchem Świętym albo bądź namaszczony Duchem Świętym. Dlaczego to jest takie ważne? I to wszystko odbywało się w Duchu Świętym. Kolejna historia, nie będę tego mocno rozwijał. Estera, kolejna osoba. Ale w tym momencie chciałbym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Że kiedy Estera miała przyjść przed oblicze króla, to namaszczała się olejkami z mirry przez 6 miesięcy. Przez kolejne 6 miesięcy była namaszczana pachnidłami różnymi, które nadawały zapach jej całej osobie, ciału, rok czasu. I wtedy dopiero mogła pójść do króla. Zobaczcie, jak to jest wymowne, jak to jest prorocze dla nas dzisiaj, jak ważne jest to, w czym my chodzimy, w co się przyodziewamy, jak żyjemy, jaka jest postawa naszego serca. Widzicie, Rut jest napisane, że zrobiła wszystko, co Noemi jej poradziła. A więc była posłuszna, była poddana. Tak samo my dzisiaj mamy kogoś, kto nam radzi. Kto jest naszym doradcą? Kto jest naszym pomocnikiem dzisiaj? Duch Święty. On nas prowadzi, on nam mówi, jak powinniśmy się przygotować, jak oczyścić nasze serca, z czego. Co zrobić? Czego nie zrobić? Co zrobić dziś? Albo może za rok? Bo może lepiej się przygotować, zanim wejdę w Bożą obecność, bo wchodząc w Bożą obecność, nie robiąc tych rzeczy, o których tu czytaliśmy, mogę uderzyć głową w mur albo w nieotwarte drzwi i zamknąć się. To ja z takim Bogiem nie chcę mieć nic do czynienia. Ale to nie chodzi o Boga w tym momencie, tylko o człowieka, który chce wejść w Bożą obecność. Więc przygotuj się. Przygotuj się na to. Obmyj się, odziej się w strojne szaty. Estera też polegała w pełni swojemu doradcu, który dobrze jej doradził. Ona jako jedna z kobiet wybraną na taką pretendentkę na to, by być żoną króla, dostała się do domu tych kobiet, które były przygotowywane do tego. Ale była mądrą kobietą, bo raz, że była posłuszna swojemu stryjowi, Mordochajowi, a drugie, że była posłuszna temu, który miał w obowiązku przygotować te kobiety, by one były przygotowane w najlepszy sposób, jak tylko jest to możliwe dla niego, i wysłane do króla. Ona powiedziała temu eunuchowi: zrób wszystko, co uważasz za stosowne. Ona nie mówiła: no ale tu chcę mieć taki złoty wisiorek, to tu, to będę pięknie wyglądała w takiej sukience, w takiej, w takiej, w takiej. Ona zrezygnowała z tego, co jest jej wyobrażeniem, jak powinna być przygotowana przed tym, zanim pójdzie w Bożą, w obecność króla. Tak samo my dzisiaj, kochany Kościele, każdy z nas, pytajmy naszego doradcy, Ducha Świętego, co chcesz zmienić we mnie? Co jeszcze jest takiego, co byłoby niemiłą wonnością w obecności Boga, kiedy ja się tam wybiorę i wyruszę? Naszego ujmującego, Jego serce zapachu, tej miłej wonności naszego czystego serca. Możemy wiele mówić do Boga. Możemy układać piękne słowa. Ale wiecie, że one nie są najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że napisane jest, że zanim się słowo pojawi na języku, Bóg zna je w całości, czyli Bóg zna i przenika nasze serca. On zna nasze serca bardziej niż my sami je znamy. A więc wszystko, co pochodzi z naszego serca, jest szczere przed Nim. Jest tą miłą wonnością dla Niego. On tego oczekuje. Ale kiedy mamy zabrudzoną szatę, powinniśmy jak najszybciej oczyścić ją. Mówiłem o tym z Jana. Dlaczego? Dlatego, że każdy grzech, użyję tutaj takie słowo, śmierdzi w Bożej obecności. Czy zdarzyło Ci się kiedyś być na spacerze, gdzieś na łące i nieopatrznie stąpnąłeś w odchody jakiegoś psa? No, dzisiaj to już jest mniej jakby możliwe, bo no już właściciele psów nauczyli się zbierać odchody po swoich psach, ale kiedyś to było normalne. Po zimie wchodzisz na łąkę i w zasadzie jak grzyby po deszczu trzeba było gdzieś przejść, nie wchodząc w jakąś kupę. Przepraszam, że używam takiego słowa, ale to jest... I możesz wyczyścić buta. Ja praktykowałem to kilka razy, bo mi się zdarzyło. O trawę wycierałem. I wchodzę do domu. Śmierdzi. I żona mówi, śmierdzi, co ty? No nic, no przecież... Aha, coś jednak pozostało. Czyli my w ludzki sposób możemy starać się zatuszować, zatrzeć, wymyć, wyczyścić. Dzisiaj byliśmy na cudownym obiedzie u Danusi i u Mariusza. Mieliśmy cudowny czas, chociaż niezbyt długi, ale cudowny. Ale czekaj, bo myślę o obiedzie, a miałem coś powiedzieć. Coś doświadczyłem u Was. Aha, już wiem. Sprawa tyczy się kota. No, i tutaj jest jedna osoba, która potwierdzi to, bo również doświadczyła tego. Wiecie, że kiedy kot, niekiedy nie lubiąc człowieka, który wchodzi do domu, a zostawia swoje buty przed drzwiami, na przedpokoju, potrafi nasikać do buta. I nie wiem, czy wiesz, że jakbyś się starał, czy starała wyczyścić tego buta, uprać, jakkolwiek nie da się. Musisz wyrzucić buta. Tak samo jest z naszym grzechem. Musimy go wyrzucić. Musimy go wyeliminować. Jako wierzący wyznajemy nasze grzechy. Naprawiamy pewną sytuację, jeżeli możemy ją naprawić, czy jeżeli zgrzeszyliśmy wobec kogoś, to idę do tego kogoś, przepraszam, mówię o tym, co się stało, proszę o przebaczenie i tak dalej, tak? I przychodzę w Bożą obecność i proszę, by krew Jezusa Chrystusa obmyła mnie z wszelkiego grzechu. A więc zapytaj Ducha Świętego, czy wszystko jest z Tobą ok, by pokazał Ci pewne rzeczy. Dobrze jest zakończyć dzień takim czasem z Ojcem, z Duchem Świętym, powiedzieć, Panie, czy dzisiaj wszystko było w porządku? Zrobić taką stop klatkę i pokaż mi, czy może coś kogoś, mówię, uraziłem, cokolwiek złego zrobiłem, pokaż mi to. I wtedy na bieżąco załatwiamy sprawę. Ja to nazywam takie duchowe oddychanie. Jest napisane, sprawiedliwy 7 razy na dzień upada. To znaczy 6 razy musiał wstać. To mówi o tym, że to nie jest jakaś tam norma. Aha, dopiero 5 razy, no to teraz muszę poszukać, kiedy jeszcze tam 2 razy muszę komuś przyłożyć, nie? Żeby zgrzeszyć. Nie o tym mowa. Mowa o tym, że to jest nieustanne przychodzenie do Boga i proszenie o tą łaskę, którą mogę przyjąć w danym momencie, tak? Naprawić ten grzech. A więc przygotuj się i pracuj z Duchem Świętym. On wszystko wie, wszystko nam objawia, dlatego, że jest naszym pomocnikiem. I kończąc już, zatroszcz się najpierw o Jego potrzeby. On pragnie naszej adoracji i chce w nas odpocząć. Wiesz, co to znaczy odpocząć? To znaczy, on szuka takiego miejsca, ja nie mówię, że tylko, w którym spotyka się z Tobą. Przychodzi, bo Ty jesteś przygotowana na spotkanie z Nim, czy przygotowany. Siadacie obok, nic nie mówicie. Czy to jest modlitwa? Tak. To jest spędzenie czasu z Nim. Jest to po prostu komunikacja na poziomie serc. Jezu, Ojcze, Tato, kocham Ciebie. I odbieram moje dziecko. Ja Cię też kocham. I gdyby nawet na tym się to zatrzymało, możemy wchodzić w głębie tego, by to zrozumieć, by to uchwycić, by się tym nasycić, by się tym rozkoszować jak najdłużej. Kończę modlitwę. Wychodzę z pokoju, wchodzę w moją codzienność i idę z tym samym nastawieniem. Kocham Cię, Tato. O, raduję się. Ty jesteś ze mną. Cudownie jest. Tato. Tato. Jesteś? Tato, jesteś? Tak, jestem. Jestem z Tobą. Wtedy wchodzę w to miejsce pokoju. Jahwe Shalom to jedno z imion Boga. I w tym pokoju mogę trwać. Ale chcę po prostu być. Rut 3:3b. Tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. Więc daję mu to, czego on pragnie. Moją miłość. I oczekuję w pokoju to, co jest mnie potrzebne. Bo on wie już na górze, co jest mi potrzebne. Dużo wcześniej niż ja o to poproszę, jest napisane nawet. On już wie, co mi jest potrzebne i to uwalnia. I kiedy jest to połączenie w życiu, mogę chodzić szczęśliwy i spełniony. Tak? Dlatego, że wiem, że wiem, że wiem, Tato jest ze mną. Nie tylko wiem, ale tego doświadczam i w tym żyję. To jest moją codziennością. I na koniec Rut 3:4. A gdy się położy spać, czyli jest takie miejsce, że Bóg mówi, dziecko, jestem tak szczęśliwy ze spotkania dzisiaj z Tobą, że idę się położyć. I Ty też możesz iść spać. Odszukaj miejsce, gdzie się położy. Podejdź doń, okryj Jego nogi. Odkryj Jego nogi i połóż się. On Ci już potem powie, co masz zrobić. On Ci już potem powie, co masz zrobić. Kiedy jesteś w takim miejscu, dochodzisz do takiego miejsca, że po prostu zasypiasz spokojnie i wiesz, że Bóg odpowie. Albo da Ci sen, albo przyjdzie rozwiązanie sytuacji, albo powie Ci, co masz zrobić, albo czego nie robić. Gdzie iść, a gdzie nie iść. Wszystko. O cokolwiek. Cokolwiek Ci potrzebne. O cokolwiek będziesz prosiła wcześniej. Na cokolwiek będziesz oczekiwać, to się wypełni. Dlatego, że takim Bogiem jest nasz Bóg. Jest wiernym, cudownym, wspaniałym, kochającym nas, Ojcem. A więc jako owce Pana powinniśmy podążać za Nim, aby odszukać to miejsce, gdzie się położy. Na tym będę kończył, ale mam jeszcze pewien punkt. Dawid, poproszę Ciebie. To jest film, który nie trzeba będzie tłumaczyć. Tam są chyba napisy też, wersety polskie, ale nie wiem, czy zdążymy je przeczytać. Jakkolwiek, obejrzyjmy to. Głos dobrego pasterza. Zobaczcie, jak w fizycznym świecie funkcjonuje relacja między pasterzem a owcami. Były trzy próby, kiedy nie pasterz chciał zwołać owce z pastwiska i one po prostu robiły dalej swoją robotę. To robiły, jadły, karmiły, nie zwracały uwagi. Ale kiedy pasterz przyszedł i zawołał, chociażby używając tych samych słów, to one znały głos pasterza i za nim podążały, tak? Tak jest również z naszym życiem. Kiedy nauczymy się odbierać wśród tych różnych głosów, które do nas docierają, głos Ojca, to nie będzie dla nas miało znaczenie, czy jesteśmy w tramwaju, czy jesteśmy w pracy, czy jesteśmy w sklepie. Nie musimy być oddzieleni tylko w swoim pokoju, chociaż i też powinniśmy taki czas mieć, bo Jezus o tym mówił, nas zachęcał. Myśmy wchodzili do komory, zamykali drzwi i się modlili do Ojca, a Ojciec wtedy nam odda w niebie. Ale nasze życie nie jest tylko życiem w komorze, ale jest życiem wśród ludzi, bo jesteśmy posłani do ludzi, do tego świata. Nie jesteśmy z tego świata, ale jesteśmy w tym świecie. I potrzebujemy usłyszeć od Boga, co robić, kiedy, jak, czego nie robić. Wierzę, że Bóg zachęca nas właśnie do tego, by wejść głębiej w Jego obecność. Głębiej niż jesteśmy dzisiaj. Głębiej niż mamy zrozumienie tego, co to znaczy głębiej. Kiedy pływasz na powierzchni wody stylem jakimś, którym płyniesz po wodzie, to płyniesz na wierzchu. Nie ma żadnego znaczenia, ile wody głęboko jest pod spodem. Może być kilka kilometrów, ty płyniesz na wierzchu. Ale sytuacja się zmienia, kiedy chcesz zanurkować. Wtedy już potrzebujesz sprzętu dobrego, by tam zanurkować głębiej. Potrzebujesz pewnych odważników. Tak czy inaczej, twoje ciało będzie cię wypychało na wierzch. Potrzebujesz tam tlenu. Potrzebujesz wiedzieć, jak tam nurkować. To jest bardzo ważne. Na tym zakończę, ale poświęcimy chwilkę czasu na to, aby być po prostu z Bogiem. Dlatego zamknijmy nasze oczy, otwórzmy nasze serca i pozwólmy, by Boża obecność, Jego chwała dotknęła naszych serc. Może to być taki czas, kiedy możesz porozmawiać z Bogiem, powiedzieć Mu o swoich tęsknotach, o tym, by Cię zabrał głębiej do swojej obecności. Panie, pragniemy tego i potrzebujemy tego. Pragniemy i potrzebujemy Ciebie. Wspomożyć się zaopatrzeniem. Jahwera Twa uzdrowienia. Wszystkim, Panie, czego potrzebujemy i pragniemy. Jesteśmy i żyjemy dla Ciebie, Panie. I tylko dla Ciebie. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Spotkania, a na drugą część zapraszam Was we własnych domach. Pokonacie tą drogę do swoich domów? Spędźcie tą drugą część dnia w Jego obecności. Weźcie kartkę, weźcie długopis, zapisujcie, co do Was będzie mówił, zaznaczcie sobie wersety biblijne, które będzie Wam pokazywał. Zapiszcie sobie rzeczy, które chcę, byście zrobili, albo te, które chcę, byście nie robili, jakkolwiek. Taka postawa, mów Panie, bo to Twój sługa słucha Ciebie, jest taką postawą, która daje prawo Bogu mówić do nas, dlatego że otwieramy wtedy nasze serca. Zróbmy to, jak najbardziej tylko potrafimy. Zapewniam Was, że jak Bóg przyjdzie, bo będą się działy naprawdę cudowne rzeczy, dlatego że jest Bogiem cudów, dlatego że jest Bogiem odpowiedzi na nasze modlitwy, na nasze wołanie, na nasze pragnienia, które i tak są Jego inspiracją w nas. A więc można powiedzieć, inspiruje w nas On pragnienia, z których sam się później cieszy, że może realizować. Bo jest dobrym Bogiem. Amen? Amen.